Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Uświęcająca funkcja kapłana. Trwając w klimacie paschalnej radości, chciałbym w naszych rozważaniach powrócić do tematu, który podjąłem miesiąc temu. Chodzi mianowicie o miłość pasterską jako podstawę życia kapłana na co dzień, a więc jego duchowość. Używając utrwalonego w nauczaniu Kościoła pojęcia miłość pasterska, mamy na myśli nie tylko sferę uczuciową, gdyż błędem byłoby utożsamiać miłość z uczuciami, które są zaledwie częścią tego dynamizmu, jaki kryje się pod pojęciem miłość. Kapłan jako pasterz, który na co dzień naśladuje Chrystusa, dobrego pasterza, kochając powierzony sobie lud i Kościół, mistyczne ciało Chrystusa, nie tylko wzrusza się radościami powierzonych sobie wiernych i rozczula się w sytuacjach dramatycznych, jakie ich dotykają. Owszem, nie może zabraknąć mu tej empatii i współczucia w pracy duszpasterskiej. Sam bowiem święty Paweł pisze: weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą, bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Dojrzała miłość pasterska kapłana, która jest podstawą jego duchowości, wyraża się przede wszystkim w wielkodusznym i konsekwentnym realizowaniu potrójnej misji Chrystusa – kapłańskiej, prorockiej i królewskiej, w której kapłan uczestniczy na mocy sakramentu chrztu, a jeszcze bardziej w związku z przyjętym sakramentem święcy. A zatem wymiernym przejawem miłości pasterskiej każdego kapłana jest jego funkcja uświęcania ludzi, funkcja nauczania i funkcja kierowania powierzoną sobie wspólnotą wiernych. Te trzy wymiary miłości pasterskiej będą przedmiotem dzisiejszych i najbliższych rozważań. Zatrzymajmy się zatem na typowo kapłańskiej funkcji uświęcania. Stanowi ona samo sedno duchowości każdego duszpasterza. Dużo miejsca tej sprawie poświęcają dokumenty Kościoła, spośród których chcę jedynie zasygnalizować dwie instrukcje kongregacji do spraw duchowieństwa. Pierwsza nosi tytuł Kapłan, głosiciel słowa, szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty w drodze do trzeciego tysiąclecia. Instrukcja wydana 19 marca 1999 roku. I druga z 4 sierpnia 2002 roku pod tytułem Kapłan, pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej. W dalszych rozważaniach będę korzystał z tych dokumentów, które powinny stać się częstą lekturą każdego kapłana. Jeśli więc chodzi o omawianą tu funkcję uświęcającą, to sakramenty będące uprzywilejowanymi momentami udzielania człowiekowi Bożego życia zajmują główne miejsce w posłudze kapłanów. A zatem, jak czytamy w pierwszym ze wspomnianych dokumentów, kapłani winni pamiętać, iż są żywymi narzędziami Chrystusa kapłana. Oznacza to, że przez ich posługiwanie sakramentalnie działa sam Chrystus. Z tego wynikają ważne wnioski dla duchowości kapłańskiej. Przede wszystkim potrzeba świadectwa wiary ze strony prezbitera w całym jego życiu, a zwłaszcza w sposobie pojmowania i sprawowania sakramentu. Mimo iż, jak czytamy dalej w pierwszej z instrukcji, łaska Boża może dokonywać dzieła zbawienia także przez niegodnych szafarzy, to jednak Bóg woli okazywać swoje cudowne dzieła zwykłą drogą przez tych, którzy stawszy się bardziej uległymi poruszeniom i kierownictwu Ducha Świętego, mają ze względu na swe ścisłe zjednoczenie z Chrystusem i świętość życia powiedzieć apostołem: żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Jeżeli sprawujący sakramenty kapłan ma żywą wiarę w to, że przez jego posługę skutecznie uświęcająco działa sam Chrystus, wówczas będzie dokładał wszelkich starań, aby święte czynności wykonywać z właściwą im powagą, starannością i namaszczeniem. Dotyczy to zwłaszcza Eucharystii, która, jak wielokrotnie podkreślałem, stanowi źródło i szczyt całego życia Kościoła. W tej dziedzinie osobisty przykład kapłana celebrującego ma podstawowe znaczenie. Dobra celebracja stanowi pierwszą ważną katechezę o Najświętszej Ofierze. Choć oczywiście nie będzie zamiarem kapłana, aby cokolwiek czynił na pokaz, to słowa instrukcji, ważną jest rzeczą, aby wierni widzieli, jak w skupieniu przygotowuje się do sprawowania Najświętszej Ofiary, aby byli świadkami miłości i pobożności, z jaką celebruje, i aby za jego przykładem poświęcali odpowiednio dużo czasu na dziękczynienie po Komunii Świętej. W cytowanej wyżej instrukcji czytamy też, że w uświęcającej misji kapłana podstawowe znaczenie ma wychowywanie wiernych do przeżywania istoty ofiary mszy świętej i troska o owocne uczestnictwo w Eucharystii. Trzeba także stale i bez obaw przypominać o obowiązku uczestnictwa we mszy świętej w niedzielę i święta, jak również zachęcać do częstego, a w miarę możliwości nawet codziennego w niej udziału połączonego z komunią eucharystyczną. Czytamy w instrukcji. Od tego bowiem w dużym stopniu zależy poziom życia duchowego naszych parafian i całych wspólnot. Kapłan zatroskany o uświęcenie swoich wiernych będzie ich uczył tego wszystkiego, co jest niezbędne dla owocnego przeżywania sakramentów, a zwłaszcza Eucharystii. Dokumenty Kościoła zwracają uwagę na doniosłość nawet takich, zdawałoby się, drobiazgów, jak odpowiednia postawa ciała, sposób składania rąk czy klękania, nie mówiąc o tym, jak należy się skupiać podczas mszy świętej, szczególnie w chwili przeistoczenia czy po Komunii Świętej. Święty Jan Paweł II, który był bardzo zatroskany o właściwe przeżywanie Eucharystii, wiele razy przypominał o bezcennej wartości, jaką w dziele uświęcania jest adoracja Najświętszego Sakramentu poza mszą świętą. Z tej racji duszpasterz powinien zadbać o stworzenie kaplicy Najświętszego Sakramentu i zapewnić w niej warunki sprzyjające adoracji, która należy do wielowiekowej tradycji Kościoła katolickiego, a zwłaszcza zadbać o ciszę, która będzie ułatwiać pełną miłości rozmowę z Panem. Jak czytamy w instrukcji, kaplica lub inne miejsce przechowywania i adoracji Najświętszego Sakramentu jest naprawdę sercem naszych kościołów. Miejsce to powinno być dobrze widoczne i dostępne dla wiernych przez znaczną część każdego dnia, a także przyozdobione z prawdziwym smakiem i miłością. Dokumenty Kościoła usilnie zalecają, aby kapłan w ramach powierzonej mu misji uświęcania ludu Bożego sam spędzał dużo czasu na adoracji Najświętszego Sakramentu, przedstawiając Bożemu Miłosierdziu wszystkie sprawy, jakie ludzie z zaufaniem mu powierzają. Modlitwa księdza powinna być brzemienna tym, czym żyją wierni za których jest on odpowiedzialny. Niezależnie od wykonywanych posług sakramentalnych, kapłan uświęca wiernych swoją osobistą modlitwą oraz podejmowaną ascezą życia. Kapłan ma być mężem modlitwy i szczerej pobożności eucharystycznej. Tylko duszpasterz, który się modli, czytamy w powyższej instrukcji Kongregacji do spraw duchowieństwa, potrafi nauczyć innych modlitwy i wyjednać u Boga łaskę ludziom powierzonym Jego pasterskiej pieczy. Swoim przykładem będzie pociągał do nawrócenia i do gorliwego życia chrześcijańskiego. Będzie sprzyjał rodzeniu się powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Miłość pasterska kapłana skłaniać go będzie do pilnej posługi spowiednika i kierownika duchowego. Nie może on lękać się wzywać ludzi do częstego korzystania z sakramentu pokuty, który, jak wiadomo, obok Eucharystii jest cennym środkiem uświęcenia. Należy zachęcać do regularnego korzystania ze spowiedzi, a także przyzwyczajać do stałego spowiednictwa, które polega na korzystaniu w dłuższym przedziale czasu, niekiedy nawet kilku lat, z posługi tego samego kapłana. Często stałe spowiednictwo przeradza się w dopełniającą sakrament pokuty posługę kierownictwa duchowego. Przede wszystkim jednak należy stworzyć możliwość swobodnego korzystania ze spowiedzi. Duszpasterz nie może żałować czasu na oczekiwanie w konfesjonale. Nie może być tak, że to wierni, czasem niestety bezskutecznie, oczekują na kapłana w konfesjonale. W związku z tym cytowane dokumenty Kościoła polecają, aby kapłani podali do publicznej wiadomości wszystkich informację o stałych godzinach, w jakich będą obecni w konfesjonałach. Do uświęcającej funkcji kapłana należy również troska o życie duchowe wiernych. Święty Jan Paweł II w adhortacji Pastores Dabo Vobis pisze, iż kapłan musi być świadomy, że jego bycie w kościele lokalnym stanowi ze swej natury element pozwalający żyć duchowością chrześcijańską. Ma więc być promotorem życia duchowego. Oznacza to, że w teorii i w praktyce jest on ekspertem w tej dziedzinie. A więc mówiąc słowami świętego papieża z listu Novo Millennio in Unte, potrafi skutecznie odpowiadać na powszechną potrzebę duchowości, jaką przejawiają ludzie naszych czasów, a która wyraża się przede wszystkim jako głód modlitwy. Jeżeli kapłan nie potrafi dać konkretnej propozycji życia duchowego, to wrażliwy wierny będzie szukał jej w różnych alternatywnych wspólnotach i sektach. Odchodzenie naszych wiernych do sekt to prawdziwa porażka duszpasterzy w ich funkcji uświęcania, nauczania i kierowania. To także w jakimś sensie znak nie dość gorliwej miłości pasterskiej.